Czas zacząć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dużo się dzieje na polskiej scenie politycznej, dużo się dzieje na Ukrainie, ale my dzisiaj, proszę Państwa, w Kurierze Samopłudnie zajmiemy się Rosją i to w dwóch odsłonach po godzinie 12.30 w Kurierze Ekonomicznym. Gościem będzie Mateusz Lech, ekonomista, bloger, analityk portalu Business Alert i porozmawiamy sobie o ekonomii rosyjskiej, jak tam sankcje wpływają na stabilność ekonomiczną reżimu Władimira Putina, z czego właściwie Władimir Putin i jego koledzy będą dalej finansować wojnę, bo przynajmniej z oficjalnych rachunków, a te raczej są optymistyczne niż pesymistyczne. Pokazuje, że dziura budżetowa w Rosji jest już dużych, a nawet gargantuicznych rozmiarów. Na koniec trochę od Rosji odetniemy, zobaczymy, cóż takiego nowego kryje się pod skrótem nowy konsensus waszyngtoński, bo to zapowiada administracja Joe Bidena, że taki konsensus się wykuwa. O tym porozmawiamy z Tomaszem Wróblewskim, wiceprezesem Warsaw Enterprise Institute, ale na początek trochę historia, trochę też współczesności rosyjskiej, czyli porozmawiamy o tym, jak Rosja i carska, i sowiecka, i ta całkiem współczesna robi politykę zagraniczną. Naszym gościem dr Michał Sadłowski, prawnik, historyk prawa, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Związany z naszym stołecznym warszawskim uniwersytetem. Panie doktorze, książkę, to nie tak przez przypadek się spotykamy, Dzieje najnowszej dyplomacji rosyjskiej. To pana książka Od klęski z Japonią, od Tsushiminy do Ławrowa. Przegląd w zasadzie postaci, bo to mniej jest narracja historyczna, a bardziej to jest narracja, która nas wiedzie po sylwetkach i szefów dyplomacji, i osób ważnych dla rosyjskiej dyplomacji, sylwetki, które mają jakiś wspólny element. Możemy mówić, że ta Rosja carska, Rosja czerwona i Rosja Putina w tym wymiarze dyplomatycznym to jest jedna i ta sama Rosja?
Myślę, że te sylwetki łączy jedna rzecz, znaczy taka główna rzecz, to jest przede wszystkim związek z państwowością, z państwem, silnym państwem, scentralizowanym, zbiurokratyzowanym państwem, które działa w formie mocarstwowej, imperialnej, państwem takim rewizjonistycznym, potężnym, i ten pierwszy rozdział książki właśnie jest temu poświęcony, też takiemu uogólnieniu dla szerszego grona, że, bo musimy sobie zdawać sprawę, że Rosja, jeżeli chodzi o konstrukcję swoją, społeczną, gospodarczą, państwową, jest zupełnie inna od nas, od świata zachodniego, tej kultury zachodniej, zwłaszcza od Polski, bo tak ogólnie, w skrócie, no, u nas ta władza jest konstruowana, można powiedzieć, od dołu, tak, to ludzie przynajmniej tam wybierają swoich przedstawicieli, przedstawiciele konstruują pewną politykę, my mamy wybory i to na różnych szczeblach samorządowych, mamy wybory parlamentarne, wybory prezydenckie, tak, czyli mamy generalnie, może być, ta władza jest kreowana w tym takim najprostszym modelu, takim teoretycznym, od dołu, tak? Natomiast w Rosji ta władza, państwo, no było może nawet od zarania, tak? Konstruowane od góry przez wąski krąg osób, wąski krąg decyzyjny, reprezentowany przez jednostkę, przez cara, przez nieograniczoną jednostkę, i to państwo było zawsze, mimo oczywiście małych wyjątków, o których w książce opisuję, zawsze funkcjonowało w ten sposób, i to oczywiście implikuje politykę zagraniczną, która jest najczęściej agresywna, która jest realizowana metodami siłowymi, szantażem, przekupstwem, podstępem, i myślę, że to łączy te postacie, bo one reprezentowały właśnie taką formę państwa, i ta książka właśnie, która jest wydana nakładem wydawnictwa i Układu Sił i Zonę Zero, właśnie ma pokazać też te podstawowe różnice i też pokazać czytelnikowi, ale też mediom, bo ja często jestem zapraszany do mediów, się bardzo też cieszę, właśnie to, no, tak naprawdę moje początki też medialne to jest właśnie Radio Wnet, i zawsze często słyszałem te pytania, dlaczego tak Putin zrobił, dlaczego Ławrow tak zrobił, dlaczego władza rosyjska robi tak, no to właśnie ta książka ma pokazać, odpowiedzieć na to pytanie właśnie dlaczego, bo jeżeli ktoś jest na czele tego scentralizowanego, niedemokratycznego, samodzierżonego państwa, no to jego głównym zadanie jest utrzymać władzę, a żeby utrzymać władzę, to trzeba właśnie represjonować ludność, podporządkować sobie ludność, no i przede wszystkim też podbijać sąsiadów, bo często podboje dają władcy legitymację do władzy.
Ale to w tym, powiedzmy, takiej logice samodzierżawia, jaka jest usytuowanie, jaka jest waga dyplomacji?
Waga jest bardzo istotna, ponieważ ona, ta dyplomacja, z jednej strony reprezentuje władcę na zewnątrz, pomaga mu nawiązywać kontakty z innymi władcami, z innymi rządami, z innymi przedstawicielami, przekupywać te rządy, kupować surowce, kupować materiały. Widzimy, jak aktualnie jest, pan redaktor wspomniał na początku rozmowy o gospodarce rosyjskiej. Teraz praktycznie nie bardzo trudno jest oszacować realny stan gospodarki rosyjskiej, bo nawet jeżeli spojrzymy na Kaukaz Południowy i na Turcję, to wiele materiałów, surowców czy towarów, które płynie do Rosji, w ogóle ich nie ma w statystyce, nie ma ich po prostu w oficjalnych danych. Dlaczego? No bo przede wszystkim obchodzone są sankcje, ale to też jest wynik działania dyplomacji rosyjskiej, która właśnie zapewnia obejście tych sankcji. Czyli to jest jeden przykład, jak dyplomacja pomaga przeżyć dla władzy, jak pomaga przeżyć, zapewnić funkcjonowanie państwa. Przede wszystkim dyplomacja ma na celu też oszustwo, zwodzenia państw zewnętrznych, ale też w momencie, kiedy car dokona błędu, czy też jego otoczenie dokonuje błędów, to też ta dyplomacja ma za zadanie, też tak w historii Rosji było bardzo często, neutralizację tych negatywnych skutków, na przykład zbyt agresywnej polityki, czy też nieprzemyślanych kroków politycznych. I widzimy, że aktualnie ta dyplomacja rosyjska stara się, czy zadanie bardzo trudne, być może niewykonalne, żeby zneutralizować te negatywne skutki, negatywne konsekwencje decyzji o pełnoskalowej inwazji na Ukrainie, bo widzimy, aktywność dyplomatyczna Rosji jest znaczna. Oczywiście na terenie Unii Europejskiej jest ograniczona, chociaż na terenie takich państw jak Węgry jest ona znaczna, bo nawet ostatnio szefowie sektora energetycznego, przedstawiciele sektora energetycznego przyjechali do Budapesztu i to oczywiście też dyplomacja obsługuje, ale już w ONZ-cie, czy też państwach takich jak Indie, Chiny, Brazylia, tak w ogóle państwa Ameryki Południowej, czy państwa Afryki, no to tam ta dyplomacja działa na wysokich obrotach, no bo ona musi przede wszystkim raz budować narrację antyzachodnią, pozyskiwać poparcie polityczne i przede wszystkim teraz wspierać handel, bo Rosja musi z jednej strony eksportować te surowce, żeby cokolwiek, jakakolwiek waluta wpływała, a z drugiej strony musi zapewnić pełne półki w sklepach, przynajmniej podstawowych towarów, bo jeżeli Rosjanie ma w miarę pełne półki w sklepie, no to on jest mniej skłonny do buntu.
Gorzej, jak jest problem, o czym też pan doktor w swojej książce pisze, z aprowizacją, i wtedy wybucha rewolucja, rok 1917 chociażby. Książkę od Cusiminy się zaczynam, że troszkę wcześniej opisuję, czyli od kryzysu. Jak sobie dyplomacja rosyjska, rosyjskie państwo radzi w sytuacji kryzysowej? Czy to klęsce w wojnie z Japonią, czy to rewolucji i sławnięcia w I wojnie światowej, czy pierestrojce? Są takie modele, które dyplomacja rosyjska ma wypracowane i teraz może ich używać, jak się poruszać, kiedy Rosja nie jest potężna, tylko ma kłopoty?
To jest bardzo dobre, chociaż trudne pytanie. Ja myślę, że aktualnie Kreml, on bardzo się boi wariantu rewolucyjnego i to widać w jego praktyce politycznej. Widać to, że ludzie na Kremlu, czy doradcy kremlowscy dość dobrze znają historię Rosji, zwłaszcza rewolucji lutowej, przewrotu październikowego. Wyciągają wnioski i na przykład unikają pewnych zjawisk, czy wydarzeń, które mogłyby doprowadzić do rewolucji. No to właśnie przykład półek sklepowych jedno, ale na przykład to, że nie komasują żołnierzy w wielkich miastach, nie komasują żołnierzy na takich węzłach, gdzie ryzyko buntu na przykład wojskowego byłoby znaczne. To jest jeden z przykładów. Drugi przykład oczywiście to jest pacyfikacja w zalążku opozycji plus zmuszenie opozycji do wyjazdu z kraju. To jest po prostu chęć uniknięcia roku 17. I ta w ogóle mit 17 roku i strach przed 17 roku, on jest ogromny w Rosji, nawet w debacie publicznej to występuje, więc to jest przykład tego, że na Kremlu uczą historii. To, że jeszcze w Rosji jest możliwość wykonywania badań socjologicznych, to też jest przykład tego, że jeszcze na Kremlu, czy w okolicach Kremla są ludzie, którzy mają pewną świadomość tego, że trzeba badać nastroje społeczne, i w tym roku został wydany na przykład raport o sytuacji socjologicznej, społecznej w Rosji. Raport ten został wydany przez właśnie uczelnię dyplomatyczną, przez uczelnię MGIMO wraz z Uniwersytetem Finansowym, gdzie na przykład zbadano nastroje na prowincji prowincji rosyjskiej. To są bardzo ciekawe badania, bo z jednej strony oni widzą, że ludność powoli wchodzi w taki stan niezadowolenia, zwłaszcza społeczno-gospodarczego, ale sugerują dla Kremla polepszenie jakoś tam sytuacji socjalnej, żeby zachować ten model władzy. Czyli widzimy, że historia dostarcza wiele rozwiązań, żeby tą władzę utrzymać, ale oczywiście historia też jest taką, można powiedzieć, przekleństwem Rosji, bo przecież Putin dokonał tej inwazji też z tego powodu historycznego, żeby odbudować historyczną wielkość Rosji.
A to krótka dygresja, skoro o tym słynnym instytucie pan doktor wspomniał, jest w tych przy okazji pisania książki i znajomości dyplomacji rosyjskiej sylwetek, można mówić, jakimś szczególnym sznycie, co mi się mówi o absolwentach tego instytutu jako o swoistym zakonie, można jakieś kody templariuszy nawet snuć, że to jest jakiś bardzo, czy nawet masońskie tropy, bardzo zwarta grupa o bardzo silnej formacji.
Znaczy myślę,
co to są za ludzie?
Dużo myślę, że mitów narosło wokół GIMO, natomiast jest kilka cech. Przede wszystkim elitarność, bo na pewno trafiają tam nie tylko dzieci oligarchów, czy najbogatszych osób, bo też trafiają tam osoby bardzo zdolne, które są wyłapywane w szkołach średnich, czy mają to bardzo dobre wyniki. To, żeby służyć państwu, to jest dawny model imperialny, żeby jeżeli jesteś zdolny i oddajesz się państwu, oddajesz się carowi, wtedy możesz liczyć na wielkie wynagrodzenie i wielką karierę. Co wyróżniam GIMO, to na pewno znajomość języków obcych. To jest jakby właściwe dla i charakterystyczne dla rosyjskiej dyplomacji, że rosyjska dyplomacja zawsze się tych języków uczyła, chciała się uczyć i przede wszystkim kładła nacisk na rozmowę w lokalnych językach. My w Warszawie to doskonale widzimy, na przykład ambasador Rosji w Warszawie doskonale zna język polski, wyuczył się języka polskiego i gdzieś ten schemat widzimy w różnych państwach, tam gdzie ambasadorowie rosyjscy działają. Gdzieś jest to. I przede wszystkim takie czasami ślepe posłuszeństwo państwu i myślę, że też związek ze służbami specjalnymi. To jest bardzo istotne i myślę, że
te dwie sfery się przenikają. To jest tradycja sowiecka czy starsza tradycja rosyjska, że wywiad i dyplomacja działają zamiennie?
Myślę, że starsza, chociaż w takim wydaniu czekistowsko-sowieckim to jest ta nowsza, ta tradycja jednak sowiecka, bo dyplomacja carska mimo wszystko później nawet troszkę wkraczała w te ramy parlamentaryzmu po 1906 roku i pewnie jakaś kontrola powoli nad tą dyplomacją powoli występowała. Natomiast w ogóle teraz nie ma kontroli ze strony żadnego organu oddolnego, takiego przedstawicielskiego. I tutaj służby specjalne mają szerokie pole, chociaż w ostatnich latach widzimy takie też zjawisko, że ta dyplomacja, ona działa jakby w takich dwóch płaszczyznach administracyjnych, bo z jednej strony jest ten MSZ rosyjski, ale coraz bardziej ten MSZ rosyjski był osłabiany administracją prezydenta. Czyli mamy takie zjawisko, że czasami jak car czuje się bardzo silnie, albo wchodzi już w ramy takiego totalitaryzmu, to ta administracja prezydenta, tam są różne działy. Na przykład jest kurator do spraw Ukrainy, czy wschodniej Ukrainy jest kurator do spraw Unii Europejskiej. I niestety ten profesjonalizm dyplomacji jest tłamszony przez tą polityczną sferę.
No trochę tak było przy okazji Rosji Sowieckiej, która jak okrzepła, to Czyczerina wyrzuciła z ministerstwa, tak dając bardziej zaufanych i starszych towarzyszy.
Co ciekawe, Czyczerina, który jeszcze zaczął karierę, znaczy w ogóle szlachcica, człowieka, który skończył Uniwersytet w Carskiej Rosji i co ciekawe, homoseksualistę, także, bo to też trzeba powiedzieć sobie, że na przykład on był homoseksualistą, jak wielu dyplomatów rosyjskich, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie w Rosji wprowadzania ustaw anty-LGBT i takich, a z drugiej strony czcić te osoby, tak? Tutaj obowiązkiem kronikarza też warto o tym odnotować i wspomnieć.
To teraz jeszcze tak tematycznie, może żeby całej książki nie zdradzać, ale jeden wątek omówmy. Sugestywne moje odczucie, że na przestrzeni tych 150 lat mniej więcej, których historii dyplomacji pan doktor w tej książce opisuje, to jedno jest państwo najważniejsze dla Rosji. I to są Niemcy. Wydaje się, że czy ktoś jest germanofilem, czy jest wrogiem Niemiec, jest węzłową dyskusją w dyplomacji rosyjskiej. Słuszną mam intuicję, czy niesłuszną?
Jak najbardziej. Niemcy służyły jako taki lewar próba, no z jednej na przykład dla carskiej Rosji, czy dla części polityków, dyplomatów carskiej Rosji, Niemcy miały być takim państwem, ten druga Rzesza, które porozumie się z Rosją jako państwa monarchiczne będą kontrolować ten porządek społeczny, gospodarczy i podzielą strefę wpływów i jeszcze zaduszą oczywiście takie tendencje niepodległościowe wśród Polaków. Związek Radziecki, tak, polityka Czyczerina, w mniejszym stopniu Litwinowa, ale Stalina też polegała na wykorzystaniu czynnika niemieckiego, żeby oczywiście osłabić państwa zachodnie, Francję, Anglię, Stanów Zjednoczonych. Chociaż trzeba też powiedzieć, że były próby i były realne wizje, zwłaszcza tej opozycji liberalnej, demokratycznej, konstytucyjno-demokratycznej, żeby zbudować Wielką Rosję, ale w formie demokratycznego mocarstwa, które będzie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, z Francją, Anglią. Takie też próby były i one były nawet, zaczęły się materializować w 17 roku, bo ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, on występował w kongresie.
I powiedzmy, że teraz Rosja też jest demokratyczna, ale to znowuż było właśnie w odróżnieniu od Niemiec kajzerowskich, że jednak, no może poza okresem takim twardej, zimnej wojny, to jednak i za Putina, i za caratu, i za pierwszej części Rosji Czerwonej, to jednak ten Niemcy, albo z Niemcami, albo przeciwko Niemcom. No Litwinow jest takim przykładem, tak? I wiele innych dyplomatów. Jak się tego byli na ustosunkować do reżimu tam panującego, że to było takie kluczowe dla Moskwy?
Było kluczowe, tak jak powiedziałem, neutralizacja państw zachodnich, ale przede wszystkim też takie więzy kulturowe, więzy intelektualne, bliskość oczywiście geograficzna, tak jak powiedziałem, to jest kwestia, no, neutralizacja problemu polskiego, czy w ogóle likwidacja problemu polskiego, bo zależało przede wszystkim Rosjanom, żeby utrzymać swoje zachodnie granice. Chociaż oczywiście wzrost ambicji Niemiec spowodował w historii to, że te państwa wchodziły w konflikt, bo przede wszystkim rozwój II Rzeszy spowodował, że II Rzesza już nie chciała jakby być tym nawet kolegą, tak mówiąc kolokwialnie, czy sojusznikiem Niemiec i to doprowadziło do konfliktu, chociaż ze strony Rosji i ze strony dyplomacji rosyjskiej były oczywiście propozycje współpracy i no, dla nas na szczęście nie doszły do skutku i one przede wszystkim doprowadziły do wybuchu też pierwszej wojny światowej.
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej od Suszyminy do Ławrowa. Ostatnie pytanie, czysto merytoryczne. Mając ten bagaż historyczny w pamięci, co możemy prorokować o relacjach niemiecko-rosyjskich? Po Ukrainie zerwane, czy one nigdy nie będą do końca przecięte?
Znaczy, zawsze będzie pewne ryzyko porozumienia czy współpracy, bo to są jednak potężne państwa w wymiarze geograficznym, a z drugiej strony gospodarczym, ale aktualnie jesteśmy jednak na takiej dobrej drodze, w tym sensie, że widzimy realne rozmowy i realne porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Niemcami. Widzimy też próbę Niemiec prowadzenia polityki już antyrosyjskiej w oparciu właśnie o z jednej strony poparcie Stanów Zjednoczonych, z drugiej strony lekkie zachowanie relacji handlowych z Chinami. I to jest dla Polski druga, jakby może niebezpieczeństwo, czy też może takie małe zagrożenie, albo konieczność reorientacji swojej polityki, ponieważ może się okazać, że to Niemcy teraz będą ze starą Europą w tym w głównej linii polityki antyrosyjskiej, będą czerpać korzyści ze współpracy z Stanami Zjednoczonymi i to wymaga od nas pewnego też manewru, żeby po prostu znowu nie zostać zmarginalizowanym w tym punkcie, że Niemcy zaraz zaczną się dogadywać z państwami bałtyckimi, Rumunią i tak dalej i one będą kontrolowały politykę antyrosyjską.
Powiedział dr Michał Sadłowski, historyk prawa, prawnik, wykładowca akademicki. Ostatnie pytanie, pana ulubiony dyplomata rosyjski.
Oj, nie ma takiego jako Polak patriota i myślę, że nie ma takiej postaci. Znaczy, mam pewne sympatie naukowe, przygotowuję...
Starynkiewicz ma w Warszawie chyba pomnik też, ulicę ma na pewno. Nie wiem, czy pomnik, no ale jest taki Rosjanin, który nawet w Warszawie może się podobać. To może i wśród szefów dyplomacji rosyjskiej jest jeden uczciwy
na
Rosjanin.
Na pewno, znaczy, pracuję naukowo, bardzo mi się podoba naukowo postać Pawła Milukowa i myślę, że my musimy w Polsce, mam nadzieję, daj Boże, że ja to napiszę. Jego prace są tłumaczone na angielski, niemiecki, francuski. Jego myśl o Rosji jest naprawdę powszechna na Zachodzie, przynajmniej w kręgach badawczych. Paweł Milgów, chociaż Andrzej Kozyriew, który teraz żyje na migracji w Stanach Zjednoczonych, też jego koncepcja Rosji gdzieś jest mi bliższa, ta koncepcja Rosji.
Są tam koncepcje Rosji demokratycznej, Rosji nieimperialnej.
I Rosji właśnie nieimperialnej, Rosji, która akceptuje Ukrainę w jej granicach 91 roku. Rosja, która ma przede wszystkim zająć się swoimi sprawami i też, co jest ważne, Rosji, która ma też zacząć patrzeć na swoich sąsiadów jak na równych sobie partnerów i patrzeć na nie nie jako przeciwwaga do relacji z Niemcami, Francją czy Stanami Zjednoczonymi. I myślę, że taką koncepcję trzeba wspierać.
Michał Sadłowski, autor książki między innymi, książka pana doktora Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze.
A jaką żywo powiedziałem, to nudna rozmowa o Rosji w dzisiejszej audycji. Za chwilę Kurier Ekonomiczny, tam przyjrzymy się z bliska ekonomii Rosji.